Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dziękuję, że Państwo oglądają, słuchają kolejnej podróży bez paszportu. Raport z frontu, Marek Ozubel, kłaniam się. Dzień dobry.
Witam Mateuszu, pozdrawiam słuchaczy.
Jakie spotkanie, jaka sytuacja na froncie dzisiaj, jaką mówisz na naszym dzisiejszym spotkaniu? Czy coś się dzieje, o czym powinniśmy wiedzieć?
Tak, od naszego ostatniego spotkania minęły, o ile dobrze pamiętam, dwa dni, prawda? Dwie doby i trzeba powiedzieć, że trochę się jednak działo w tym czasie. Zacznę może od samego Bachmutu, od terenu zabudowanego, mówiąc konkretnie. Tutaj niestety, ale Rosjanie popełnili trochę postępów, no tak jak już było nieraz mówione, w dużej mierze przede wszystkim dzięki całkowitemu demolowaniu budynków, jakie mieli przed sobą, wykorzystywali do tego artylerię, lotnictwo, starali się niszczyć przede wszystkim zabudowę wielopiętrową, bo to ona sprawiała rosyjskiej piechocie ogromne problemy. No po prostu Ukraińcy wykorzystywali ją do skutecznych ostrzałów, ale również do obserwowania sytuacji, terenu, jaki był wokół nich. Ale jeżeli właśnie chodzi o te rosyjskie postępy, to jeszcze niedawno Ukraińcy bronili się tutaj na linii ulicy Larysy Szepitko i mniej więcej jeszcze dobę temu obszar pomiędzy ulicą Rumiancewa, a właśnie Szepitko, był taką, można powiedzieć, strefą szarą. No, taką może być ziemią niczyją. Ziemią niczyją, po której manewrowały grupy obu stron. Teraz ta linia frontu dotarła już do ulicy Rumiancewa, przynajmniej do części tej ulicy. Rosjanie są, jak tutaj widzimy, blisko już tego, żeby wyjść pod wieś Chromowe. Jeżeli też chodzi o ulicę Lewanowskiego, to ona jest prawie w całości zdobyta przez Rosjan. Rosjanie w zasadzie niemalże kontrolują skrzyżowanie Lewanowskiego z ulicą Juwiłejną. Ta ulica w zasadzie już jest w dużej mierze ulicą frontową. Tutaj można powiedzieć, że te postępy Rosjan są prawdopodobnie nawet trochę większe niż nawet tutaj pokazuje mapa Deep State UA. Tutaj to bym polecił sięgnąć chociażby po mapę portalu Defense24, która prawdopodobnie, no, wszystko na to wskazuje, że jeżeli chodzi o ten odcinek terenu zabudowanego w Bachmucie, to jednak jest bardziej precyzyjna. I ona wskazuje właśnie na to, że tutaj te postępy rosyjskie są jednak trochę większe. I dlaczego ja o tym wspominam? Wspominam o tym dlatego, że również Oleksandr Kowałenko z grupy informacyjnej Sprotiv też właśnie potwierdza, że Rosjanom udało się dojść do ulicy Juwiłejnej. I nie chodzi bynajmniej o samo tylko skrzyżowanie z ulicą Lewanowskiego, która tutaj ciągnie się z północy na południe. No dobrze, jak wygląda z kolei sytuacja w południowo-zachodniej części Bachmutu? Tutaj sytuacja Ukraińców jest już dużo lepsza. Po pierwsze, Ukraińcy mocno się trzymają na ulicy Czajkowskiego. I to licząc od wylotu tego południowo-zachodniego, który biegnie przez Iwaniwskie do Konstantyniwki i po prostu utrzymują aż do skrzyżowania z ulicą Juwiłejną, gdzie znajdują się wieżowce, które pomagają w kontrolowaniu sytuacji przez stronę ukraińską. Z kolei, jeżeli chodzi tutaj o ten obszar aż do ulicy Korsuńskiej, która biegnie tutaj właśnie, gdzie pokazuję wskaźnikiem, i tutaj też pomiędzy ulicą Grigoria Skorowody, mamy coś w rodzaju ziemi niczyjej, takiej szarej strefy, którą jednak bardziej są w stanie kontrolować Ukraińcy niż Rosjanie. Także jak widzimy, tutaj sytuacja strony ukraińskiej jest naprawdę dużo lepsza, bardziej komfortowa. Tutaj w zasadzie chyba nawet od ponad miesiąca nie zmienia się sytuacja, no, na którąkolwiek korzyść. No, bardziej tutaj ta sytuacja wygląda zdecydowanie tak, jakby fortuna sprzyjała tutaj stronie ukraińskiej. I tutaj też Ukraińcy obsadzają ulicę Buławina. Ona znajduje się właśnie tutaj, tak się zakręca takim troszeczkę lekkim łukiem. I ona tutaj służy jako takie pozycje, z których Ukraińcy ostrzeliwują Rosjan próbujących wyjść z ulicy Jubilejnej i tutaj flankować Ukraińców broniących linii przy ulicy Czajkowskiego. To się właśnie Rosjanom nie udaje, taki manewr. Dlatego Ukraińcy no, najmocniej trzymają się właśnie tej tutaj południowo-zachodniej części miasta. Przy czym należy mieć na uwadze, że jeżeli coś się nie zmieni, albo jeżeli Rosjanie się nie wykrwawią, lub nie będą mieli problemu z amunicją, albo jeżeli Ukraińcy nie doślą do tej tutaj zachodniej części Bachmutu jakichś posiłków, to prawdopodobnie trzeba będzie liczyć się z tym, że ta część prędzej czy później padnie w ręce rosyjskie i front znowu będzie znajdował się pod wsią Chromowe. Przy czym pamiętajmy, że no, tym razem nie od strony północnej Rosjanie będą podchodzili pod Chromowe, ale od strony południowo-zachodniej. Niemniej Ukraińcy jednak nadal być może będą w stanie utrzymywać tą część miasta, południowo-zachodni kraniec. A z czego wynika taka nadzieja, że Ukraińcy jednak się utrzymają w tej części miasta? Już tłumaczę, bo właśnie tutaj dzieje się bardzo dużo, bardzo są to ciekawe rzeczy. W zasadzie jest to rozwinięcie tego, co się działo już mniej więcej chyba od 2 tygodni. Precyzujemy. Tutaj widzimy taki ogromny postęp w tym terenie oznaczonym na niebiesko. To jest teren wyzwolony przez Ukraińców. Lasek pod wsią Iwaniwskie. Tutaj mamy potwierdzoną obecność i wyzwolenie terenu przez żołnierzy 3. Brygady Szturmowej, złożonej tutaj, przypomnę, z weteranów ruchu azowskiego. To są ci sami Azowcy, którzy razem z Andrijem Biłeckim i Michałem Żorinem zakładali najpierw batalion Azow, potem ten batalion rozwinął się aż do Pułku Gwardii Narodowej. I właśnie oni razem no, już z tymi kolejnymi członkami ruchu azowskiego, którzy się przyłączali w ciągu ostatnich 9 lat do niego, no to właśnie nacierają już na wschód od znajdującego się o właśnie tutaj kanału Siwersko-Donieckiego. Tutaj kolorem niebieskim przypominam, oznaczone jest potwierdzone wyzwolenie terenu, potwierdzone materiałem fotograficznym i filmowym, a na dobrą sprawę Ukraińcy znajdują się już na wschód od tego kanału. Być może właśnie ten teren, oznaczany na mapie Deep State jeszcze na czerwono, już jest prawdopodobnie wyzwolony. Powiem nawet więcej. Pojawiły się doniesienia, że walki toczą się już pod samą wsią Kliszczyiwka, która znajduje się w dolinie pomiędzy dwoma wzniesieniami. Pierwsze wzniesienie znajduje się tutaj, gdzie autorzy Deep State, mapy Deep State UA, oznaczyli tutaj obecność 4. Samodzielnej Brygady Strzelców Zmotoryzowanych, czyli motostrzelców, o których nieraz już słyszeliśmy w różnych, prawda, audycjach. I prawdopodobnie ten teren tutaj już może być kontrolowany przez stronę ukraińską, zwłaszcza jeżeli doniesienia o walkach pod Kliszczyjówką są prawdziwe. Tutaj znajduje się jedno wzniesienie, te wyższe, a tutaj jest takie troszeczkę niższe. I Kliszczyjówka znajduje się właśnie w takiej dolince. Jeżeli Ukraińcy zajęli tutaj to wzniesienie, to mają ułatwione zadanie w zakresie ostrzeliwania i szturmowania tej wioski. I teraz, drodzy Państwo, wyobraźmy sobie, że Ukraińcom się udaje. Zostaje zdobyte nie tylko wzniesienie, które znajduje się właśnie tutaj, nie tylko Kliszczyjówka zaraz potem. Jeżeli Ukraińcom się to uda, to tutaj na południu od Bachmutu zostanie wyzwolony dosyć duży obszar. I w ten sposób oddziały rosyjskie nacierające na pozycje obrońców w południowo-zachodniej części Bachmutu będą zagrożone uderzeniem na swoją lewą, czyli południową flankę. Być może w ten sposób Ukraińcom uda się utrzymać te ostatnie kilka procent terenu zabudowanego i zapobiec takiemu propagandowemu ogłoszeniu przez Rosjan, że Bachmut w końcu został zdobyty. Być może właśnie dzięki też temu manewrowi uda się właśnie ten najmocniej utrzymywany przez Ukraińców teren zabudowany ocalić ostatecznie. I zarazem pamiętajmy, że te sukcesy w rejonie wsi Kliszczyjówka otworzą również drogę do kolejnych udanych ukraińskich natarć. Pamiętajmy też, że Ukraińcy naciskają na Rosjan również pod Kurdiumiwką i Ozarianiwką. Także tutaj nie mamy do czynienia z uderzeniem, tylko tutaj na takim dość wąskim odcinku frontu. Tutaj sobie to zmierzymy. To jest, jak widzimy, niecałe 7 kilometrów, prawda? Tak to tutaj wygląda. A co się dzieje na północ od Bachmutu? I tutaj Deep State UA prawdopodobnie też troszeczkę na niekorzyść Ukraińców nie uwzględnił jednej rzeczy. Nie uwzględnił tego, że Ukraińcy prawdopodobnie sięgnęli do linii aż tego strumienia i są już pod wsią Berchiwka. Są doniesienia o tym, że Ukraińcom udaje się kontrolować teren już właśnie do końca linii tego zbiornika wodnego, zbiornika Berchiwskiego, i właśnie, że są już pod samą tą wsią. Z drugiej strony, od zachodu, Ukraińcy nacierają na Dubowo-Wasyliwkę. Pewne postępy też wykonują właśnie wzdłuż szosy, która prowadzi z Kramatorska i Słowiańska do północnej części Bachmutu. Kolejna ciekawa rzecz. Drodzy Państwo, zwróćcie uwagę na miejscowość, która nazywa się bardzo nietypowo jak na warunki ukraińskie, prawda? Widzimy Sakko i Vansetti. Kiedyś ja wspominałem o tej wsi i nawet podkreślałem, że nie wiem skąd ta nazwa. I powiem szczerze, nie wdrażałem się w ten temat, więc nie wiem nawet do dzisiaj. No, ale możemy zrobić tak, że na następny raz spróbuję się dowiedzieć, albo ewentualnie nasi widzowie. Sami się
zapraszam,
dowiedzą.
Tak, może ktoś wie.
Tak, i w komentarzu napiszą. Drodzy Państwo, piszcie swoje uwagi naprawdę, bo naprawdę sporo z nich jest naprawdę cennych i też bardzo mocno pomaga w komentowaniu sytuacji. Ale dlaczego ja wspominam o Sacco i Vanzetti? Bo po pierwsze mamy do czynienia z potwierdzonymi informacjami o tym, że albo ta wieś jest oskrzydlona, nie tylko tutaj od strony zachodniej, ale również wschodniej. A było nawet doniesienie niedawno, że Sacco i Vanzetti w ogóle zostało wyzwolone, ale z sobie tylko znanych powodów dowództwo ukraińskie woli jeszcze nie ogłaszać oficjalnie wyzwolenia tej wioski. Dlaczego? Tutaj pozwolę sobie wytłumaczyć ten mechanizm. Niekiedy dochodziło do sytuacji, gdy pozwalano zwykłym wojskowym na upublicznienie takiej informacji, głównie poprzez media społecznościowe, że jakąś miejscowość wyzwolono i potem niejednokrotnie Rosjanie dokładali starań, aby daną miejscowość, daną lokalizację na nowo zająć. Po co to robiono? Po prostu do celów propagandowych. Chodziło też o to, aby w ten sposób poderwać zaufanie i Zachodu, ale również i samych Ukraińców, zwykłych Ukraińców, cywili, zaufanie do po prostu sił obrony Ukrainy, jak teraz nazywają się wszystkie formacje biorące udział w obronie naszego sąsiada, czyli Siły Zbrojne Ukrainy, Gwardia Narodowa, Straż Graniczna, etc. Są one tak teraz zbiorowo określane. I w każdym razie być może, jeżeli Sacco i Vanzetti nie tylko zostało wyzwolone, ale i udało się je utrzymać, to być może niedługo się o tym dowiemy i być może nawet będzie doprecyzowane, kiedy konkretnie ta miejscowość faktycznie została wyzwolona. Ale w każdym razie to jest też taka ciekawostka, że od strony Siwerska Ukraińcy też podejmują działania zaczepne, a Rosjanie się cofają. Jeszcze tylko wspomnę o jednym miejscu na tym najbardziej krwawym, zaciętym odcinku wojny rosyjsko-ukraińskiej, przynajmniej obecnie, czyli o Białochorywce. Tutaj bardzo często toczyły się ciężkie walki o tą wieś. Ona została też swego czasu, latem, zajęta przez Rosjan, potem wyzwolona i dzisiaj miały miejsce bardzo zacięte ataki na tą wieś i te ataki trwają nadal. Jeszcze nie wiemy, jaki jest efekt. Nie wiemy, czy do wieczora będzie można powiedzieć, że ataki na Białochorywkę zakończyły się rosyjską porażką. Także Białochorywka to jest no, też jeden z tych najbardziej takich krwawych punktów tego najkrwawszego, przynajmniej obecnie, odcinka wojny rosyjsko-ukraińskiej. Czyli chodzi oczywiście o odcinek Siwersko-Bachmucki. Dobrze, ale jeżeli chodzi o jeszcze inne odcinki, to warto tutaj wspomnieć, że Rosjanie nadal naciskają na skrzydła Awdijiwki, próbują oczywiście nacierać w kierunku Berdyczy i Stepowe, a także wsi Toneńkę i Siewierne. No i wiadomo po co. Chodzi oczywiście o zagrożenie obrońcom Awdijiwki okrążeniem. Jeszcze warto dodać, że Ukraińcy dość intensywnie w ostatnim czasie ostrzeliwują takie południowe miejsca koncentracji Rosjan. Chodzi głównie o odcinek zaporoski, ale również o południową część odcinka donieckiego. Dzisiaj ostrzeliwany był, albo może w inny sposób doszło do eksplozji, Mariupol, a konkretnie teren lotniska pod tym miastem, które, no, jak wiemy, bardzo mocno ucierpiało w wyniku wojny. Pamiętajmy, że co jakiś czas dochodzi do ostrzałów albo akcji sabotażowych Ukraińców w Tokmaku, Melitopolu, Berdiańsku. Tutaj naprawdę cały czas dużo się dzieje. Też trzeba wspomnieć o tym, że wczoraj pod Symferopolem, tutaj konkretnie na południu od miasta, wysadzono fragment toru kolejowego i doszło do wykolejenia 8 wagonów rosyjskich. Także tutaj widzimy, że też Ukraińcy bardzo aktywnie prowadzą swoje działania. I jeszcze jedną taką ciekawostką są doniesienia brytyjskie, chodzi oczywiście o doniesienia wywiadowcze, jakoby Rosjanie mieli ściągać część rezerwowych oddziałów właśnie z południa Ukrainy i oczywiście wysyłają je gdzie? O
Dobra.
Właśnie, do Bachmutu. I właśnie ostatnio pytałeś mnie, Mateusz, o to, co generał Syrski miał na myśli, porównując Rosjan atakujących Bachmut do szczurów, prawda?
Tak jest.
On tam potem, ja to potem znalazłem, okazało się, że on mówił o Bachmucie jako o pułapce na myszy albo szczury. I właśnie on, porównując Rosjan do szczurów, to bardziej właśnie mu chodziło o to, że oni lezą w Bachmucie po ten ostatni skrawek terenu zabudowanego jak po ser. No i tutaj jemu chodziło o to, że samo miasto ma być właśnie tą jedną wielką pułapką na myszy. Oczywiście, patrząc teraz na mapę, na to, co się tutaj dzieje, jak może też faktycznie wyglądać sytuacja w rejonie Bachmutu, zwłaszcza, że no, tego niebieskiego terenu może być tutaj i na południe, i na północ od miasta dużo więcej, to tutaj już chyba myślę, że wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, gdzie się kryją te mechanizmy tej śmiertelnej pułapki, która nagle może opaść na szczura tudzież mysz, która już będzie się cieszyć ze zdobytego kawałka sera.
Marku, bardzo dziękuję za dzisiejszy wyczerpujący raport. Kłaniam się nisko, serdecznie Ci dziękuję. Także do usłyszenia, a Państwu bardzo dziękuję.
Ja również bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam wszystkich.